popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
W naszym studiu prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki, Paweł Rawicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W audycji miał też wziąć udział król Norek, Rajmund Gąsiorek, ale pomimo tego, że potwierdził wcześniej udział, nie przyjechał, więc rozmawiamy tylko w dwójkę. Panie prezesie, spodziewaliście się podpisu prezydenta Karola Nawrockiego?
Na pewno mieliśmy nadzieję na podpis. Czy się spodziewaliśmy, to jest trudne pytanie, bo braliśmy też pod uwagę najgorsze, czyli weto, i braliśmy pod uwagę, co musimy zrobić, żeby to weto potem jednak przełamać głosami Sejmu. No ale wierzyliśmy mocno w to, że jednak prezydent stanie po stronie zwierząt i stanie też po tej stronie, gdzie stanęła większość parlamentarzystów, bo przecież to głosowanie w Sejmie za zakazem hodowli zwierząt na futro to nie była taka większość kilkoma głosami, to było 339 posłów, czyli rzadko zdająca się tak ogromna większość. No i na pewno, jeśli prezydent by zawetował tą ustawę, to byłoby to o tyle zaskakujące, że stanąłby jakby naprzeciwko nie tylko tej koalicji rządzącej, ale też wielu posłów politycznie z nim związanych.
Z Prawa i Sprawiedliwości.
Więc, tak, tak, dokładnie. Więc oczywiście braliśmy pod uwagę różne scenariusze, ale też gdzieś podświadomie jednak wierzyliśmy, że prezydent zrobi to, co trzeba było zrobić w tym momencie, czyli podpisać ten projekt.
Wcześniej nie było tak dużo komentarzy, ale po decyzji prezydenta pojawiły się takie wypowiedzi hodowców, że oni zostali zmuszeni do zaakceptowania tej ustawy, bo inaczej mieliby zostać wykończeni za pomocą unijnych przepisów podobno w 2 lata. Wierzy pan, że faktycznie tak było, że tutaj ktoś ich szantażował, bo nawet takie słowa padają?
Na pewno nie nazwałbym tego szantażem. Raczej chodzi o to, że od wielu lat jest duża presja społeczna na hodowcach, żeby ten rodzaj hodowli, hodowlę zwierząt na futro, wyeliminować zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Mamy też takie zjawisko, że z ferm norek w Polsce, w całej Europie, te norki po prostu uciekają i istnieje bardzo duży problem w Europie, w Polsce również bardzo, bardzo duży.
W sensie zwierzęta
norek,
uciekają
tak, norek uciekających z ferm, które przedostają się do natury po prostu i tam żyją, rozmnażają się i w efekcie też jakby wyrządzają szkody przyrodnicze, ponieważ jest to gatunek inwazyjny i między innymi część parków narodowych w Polsce ponosi koszty, czyli oczywiście my jako podatnicy ponosimy tego, żeby z tymi szkodami wyrządzanymi przez norki uciekające z ferm norek sobie radzić. I rzeczywiście Unia Europejska wpisała norkę amerykańską na listę gatunków inwazyjnych, co ma obowiązywać od 2027 roku. Z tym, że jest tam taka furtka, jeśli są przesłanki ekonomiczne, to kraj, na przykład Polska, może ubiegać się o wydawanie specjalnych pozwoleń dla hodowców, żeby ta hodowla dalej trwała. Ze zwierząt futerkowych już jenot znalazł się kilka lat temu na takiej liście i niestety hodowla jenota na futro w Polsce dalej trwała, mimo tego, że jenot na tej liście się znalazł. Więc oczywiście to jest jeden z wielu, wielu elementów, który gdzieś groził tym, że te fermy zostaną wyeliminowane. To, że jest presja społeczna, negatywne postrzeganie tej hodowli, ta lista gatunków inwazyjnych i to, że rzeczywiście byłoby trudniej hodować norki w Polsce i w całej Unii Europejskiej, to był kolejny z argumentów za tym, żeby w Polsce po prostu ten zakaz wprowadzić.
Ale jak rozumiem, same przepisy unijne mogłyby nie wystarczyć. Ta ustawa jest gwarantem, że tej hodowli nie będzie.
Dokładnie. Ta ustawa w Polsce, która została przegłosowana w Sejmie, Senacie i podpisana przez prezydenta, to jest zdecydowany gwarant, że te zwierzęta futerkowe za 8 lat już na pewno nie będą hodowane w Polsce. Żadne nowe fermy już teraz nie mogą powstawać. A jestem też mocno przekonany, że większość ferm zamknie się szybciej niż za 8 lat. Rzeczywiście te przepisy unijne wprowadzą pewne ograniczenia. Jak dokładnie to w praktyce by wyglądało, tego jeszcze nie wiemy. Gwarantem jest oczywiście polska ustawa i odpowiedzialność polskich polityków, którzy to wprowadzają w życie.
Hodowcy nieraz zapewniali, oczywiście mówiąc, że tak, zdarzają się te śledztwa, zdarzają nagrania, zdarzają nadużycia pracowników, ale że generalnie to jest hodowla, to jest biznes, który jest etyczny, że te zwierzęta są ubijane w sposób humanitarny, co więcej, kontrolują to służby weterynaryjne, więc tak naprawdę nie ma podstaw, żeby zamykać te fermy.
Rzeczywiście kontrolują to służby weterynaryjne, ale na przykład możemy spojrzeć na to, że w tym roku największa taka organizacja europejska, Federacja Lekarzy Weterynarii Europy, wydała oświadczenie duże, które wzywa władze Unii Europejskiej i właściwie wyzywa jakby tak globalnie do zakończenia hodowli zwierząt na futro ze względu na niemożność zapewnienia dobrostanu zwierzętom, ze względu na zagrożenie pandemiczne, bo wiemy też z doświadczenia w Polsce, że na fermach norek pojawił się koronawirus, SARS-CoV-2. I te powody sprawiły, że Federacja Lekarzy Weterynarii w Europie wydała takie oświadczenie, że hodowla zwierząt na futro musi zostać wygaszona. Więc rzeczywiście służby weterynaryjne sprawdzają, ale jednak z drugiej strony od tego środowiska naukowego mamy bardzo dużo danych, że zwierząt futerkowych w tych fermach nie da się hodować w sposób, można powiedzieć, humanitarny, nie da się zapewnić.
To znaczy, że one nie mogą mieć tak dobrych warunków jak zwierzęta na przykład na ubój na mięso? Czy o co chodzi?
W przypadku zwierząt hodowlanych na mięso, takie jak kury, świnie i tak dalej,
one też mamy różne.
No oczywiście tu też jest szereg problemów, które można rozwiązywać. Z tym, że różnica jest taka, że tutaj są problemy, które możemy poprawiać. I na przykład w systemie kurniosek konsument, jeśli chce walczyć o lepszy los zwierząt, ma w sklepie do wyboru różne typy jajek i może dokonywać odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. W przypadku zwierząt futerkowych mamy do czynienia ze zwierzętami, które w naturze żyją na olbrzymich terytoriach, bo i w przypadku lisów polarnych, i w przypadku norek amerykańskich to są zwierzęta, które przemierzają codziennie w naturze długie kilometry, żyją na wielu kilometrach kwadratowych. Natomiast w klatce, tak naprawdę ta klatka to jest niewiele większa przestrzeń, niż jakby ich ciało zajmuje. Lisy z trudem mogą się obracać w takiej klatce. To jest środowisko tak jałowe, że prowadzi do wielu zaburzeń behawioralnych, czyli na przykład lisy czy norki kręcą się w kółko jakby w taki oszalały sposób. Dochodzi do pogryzień między zwierzętami, dochodzi do autoagresji, dochodzi do kanibalizmu. To są wszystko po prostu efekty tego, jak jałowe środowisko życia to jest dla tych zwierząt. I myślę, że każdy, kto ma doświadczenie na przykład z psem w domu czy z psem u jakichś znajomych, wie dokładnie, co by się działo z psem, gdybyśmy go zamknęli na pół roku w klatce, w której ledwo może się obrócić. Nawet jeśli karmimy to zwierzę, nawet jeśli dajemy mu wodę, to jest absolutnie niewystarczające, żeby zapewnić jakiś dobrostan temu zwierzęciu. I to znaczy, że po prostu w tych warunkach klatkowych takiej hodowli nie da się prowadzić, a też nie ma żadnego pomysłu, jak te warunki można by poprawić. No i jedynym wyjściem jest to, żeby tych ferm po prostu nie było.
Cieszycie się z tej ustawy, prawda? A ja się zastanawiam, czy ona tak naprawdę nie jest korzystna dla właścicieli ferm, biorąc pod uwagę długi czas na wygaszenie tej działalności, przewidziane odszkodowania. Czy to jednak nie jest tak naprawdę troszkę kompromis?
Naszym celem nigdy nie było szkodzenie hodowcom i nie mam żadnego interesu w tym, żeby hodowcom zwierząt futerkowych było gorzej. Naszym celem jest to, żeby ochronić interes zwierząt i żeby zwierzęta, które cierpią na fermach zwierząt futerkowych, żeby nie cierpiały, żeby nie rodziły się, nie musiały
przebywać. A one jeszcze będą cierpieć przez 8-7
lat? Tak, mam jeszcze 8 lat okresu przejściowego. Ale tak jak mówię, to jest oczywiście kompromis. To, że to jest kompromis, to, że ta ustawa była wypracowana w taki odpowiedzialny społecznie sposób, gdzie są rekompensaty dla hodowców, są rekompensaty dla pracowników też, którzy na tych fermach, tych większych, są zatrudnieni. Jest 8-letni okres przejściowy, który był uzgodniony już w pracach Komisji Nadzwyczajnej, bo pierwsza propozycja to było 5 lat. To wszystko sprawiało, że daliśmy posłom, potem senatorom i na końcu prezydentowi ustawę, którą po prostu łatwo było poprzeć, ponieważ była mało kontrowersyjna, ponieważ była kompromisem społecznym. I rzeczywiście my też musimy patrzeć, mówiąc o ochronie zwierząt, na to, że owszem, jest oczekiwanie społeczne, żeby ten dobrostan poprawiać, żeby wprowadzać prawo lepsze dla zwierząt, ale z drugiej strony też te zmiany muszą przeprowadzane być w sposób odpowiedzialny. I oczywiście hodowcy nie do końca są zadowoleni z tego, że od wielu lat ta presja społeczna była. Być może woleliby rzeczywiście fermy dalej prowadzić, ale biorąc pod uwagę to, jak Polacy niechętnie są wobec tego przemysłu, mieszkańcy wsi, którzy zmagają się z uciążliwościami tych ferm, biorąc to wszystko pod uwagę, myślę, że również większość hodowców jest obecnie zadowolona, że jest w stanie zamknąć te fermy i wyjść z prowadzenia tych ferm w sposób godny, uczciwy, myślę, że i sprawiedliwy. I kompromis, tak, mam nadzieję, że to jest kompromis, bo nam nie chodzi absolutnie o to, żeby hodowcom było źle. Nam chodzi o to, żeby zwierzęta nie cierpiały i żeby pomóc zwierzętom tak, jak najbardziej możemy.
A co się teraz stanie z tymi zwierzętami? Ja też widzę takie komentarze, że one albo trafią za wschodnią granicę, albo zostaną wymordowane.
Teraz fermy będą działać tak, jak działały do tej pory. 8 lat na wygaszenie tej branży, przez 5 lat za wygaszenie hodowcy mogą dostać rekompensaty. Ten mechanizm jest skonstruowany tak, żeby zachęcić hodowców do jak najwcześniejszego zamykania ferm. No i myślę, że tak naprawdę już w tym pierwszym roku wiele ferm się zamknie i będziemy my donosić też przez nasze kanały komunikacji o kolejnych fermach, które się zamykają. Oczywiście to nie jest tak, że gdzieś te zwierzęta zostaną wywiezione, czy coś się z nimi stanie. Niestety te zwierzęta, które już się urodzą, będą żyć w tych złych warunkach aż do uboju. Przerobię je na futro. To, co jest dobre, to, że nie urodzą się kolejne pokolenia tych zwierząt. No niestety nie możemy pomóc wszystkim zwierzętom. To, co możemy zrobić, to zapobiec temu, żeby rodziły się kolejne. W ciągu 8 lat liczba ferm w Wielkopolsce, w całej Polsce spadnie do zera. Ja w swoim życiu widziałem wiele, wiele tysięcy zwierząt zamkniętych w klatkach na dziesiątkach ferm i mam nadzieję, że już takiego zwierzęcia w klatce w Polsce po prostu nigdy nie zobaczę.
Mówił Paweł Rawicki, prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.